Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Nie milkną echa ataku Platformy Obywatelskiej na ojca Tadeusza Rydzyka. Politycy tej partii umieścili wizerunek dyrektora katolickiej rozgłośni na ruchomym billboardzie z kłamliwymi stwierdzeniami, jakoby wziął 94 miliony złotych dotacji państwowej. Ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się do sprawy w wywiadzie dla naszego dziennika, gdzie stwierdził, że jest to zwykłe kłamstwo. Wrogów Kościoła i Polski denerwuje, że mamy głos, na który oni nie mają wpływu, powiedział dyrektor Radia Maryja. Głos w sprawie zabrał również na antenie Radia Maryja szef MSWiA Joachim Brudziński.
Wydaje się, że nie ma w Polsce dwóch bardziej doświadczonych i obrzucanych kłamstwami i pomówieniami ludzi, jak właśnie ojciec dyrektor czy pan premier Jarosław Kaczyński. Dlaczego? Dlatego, że są skuteczni. Zmieniają serca Polaków i utwierdzają Polaków w przekonaniu, że miłość do ojczyzny, miłość do Pana Boga, miłość do Kościoła to żaden obciach, jak chcieliby ci, którzy dzisiaj walczą z poczuciem patriotyzmu czy miłości ojczyzny.
W związku z atakiem na ojca Tadeusza Rydzyka ruszyła akcja wysyłania zawiadomień do Prokuratury Krajowej. Nasz dziennik zamieścił na swoich łamach wzór pisma, w którym zwraca się uwagę na bezprawne zamieszczenie wizerunku dyrektora Radia Maryja. Z kolei poseł PiS Anna Sobecka zwróciła się do prokuratora generalnego z prośbą o zajęcie się sprawą z urzędu. W Budapeszcie odsłonięto w piątek pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. Memento Smoleńsk to symbol przyjaźni polsko-węgierskiej, podkreślali przedstawiciele władz Polski i Węgier. W uroczystości uczestniczyli m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz szef węgierskiego rządu Viktor Orban. Ten pomnik jest pięknym gestem, który ma umacniać naszą przyjaźń, powiedział lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński. Pięknym gestem też dlatego, że inicjatorzy jego budowy pamiętają, że tragedia smoleńska wiąże się ściśle z tragedią katyńską, dodał.
Przyjaźń między narodami, jeśli ma być nie tylko przeszłością, ale ma być też teraźniejszością, ma być tu i teraz, musi być umacniana, musi być ciągle odnawiana, musi być przedmiotem ciągłych działań, różnego rodzaju przedsięwzięć, także gestu. I ten pomnik jest niczym innym, jak właśnie takim pięknym gestem, który ma umacniać naszą przyjaźń. Pięknym gestem także dlatego, że ci, którzy go budowali, którzy zainicjowali jego budowę, wiedzą, pamiętają o tym, iż tragedia smoleńska wiąże się ściśle z inną tragedią, z tragedią Katynia.
Głos podczas uroczystości zabrał także premier Mateusz Morawiecki.
Nie można zrozumieć współczesnej historii Polski bez zrozumienia tej straszliwie wyjątkowej katastrofy, jaką była katastrofa smoleńska. To, że nasi bracia węgierscy nie tylko starają się ją zrozumieć, ale starają się też ją uczcić i w ten sposób budują ten most pamięci ku przyszłości, zasługuje na największą, najwyższą wdzięczność i za to chciałem bardzo gorąco podziękować. Ta przyjaźń polsko-węgierska to słynne przysłowie, którego początek chyba wszyscy tu znają w obu językach, Polak, Węgier, dwa bratanki. To też świadczy o tym, że te dwa tak odległe od siebie języki mają w sobie coś wspólnego. To słowo brat i bara przecież jest takie podobne.
Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki spotkali się z premierem Viktorem Orbanem. Rozmowy odbyły się w ratuszu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt uchwały o powołaniu Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Komisja ma badać okres rządów PO-PSL. Poseł Marcin Horała przypomniał, że w 2007 roku Polska była druga pod względem ściągalności VAT-u w Europie. Jak powiedział, szacowana luka podatkowa stanowiła wówczas niecałe 9% potencjalnych dochodów. Sytuacja zmieniła się w czasie rządów przez PO-PSL. Luka osiągnęła wówczas rekordowy poziom 27%, powiedział poseł Marcin Horała, powołując się na dane Komisji Europejskiej. Polityk podkreślił, że w kilka lat z lidera Europy w ściąganiu podatków staliśmy się krajem w szarym ogonie.
Najbardziej ostrożny szacunek mówi, że z lat 2007-2015 skumulowana luka w VAT-cie to jest co 262 miliardy złotych. Możemy sobie tylko wyobrazić, ile rzeczy w Polsce za te pieniądze można by było zrobić. Tymczasem To ma składać komisja śledcza, w którym miejscu, gdzie było zaniedbanie, gdzie była niekompetencja, a gdzie była zła wola, gdzie była decyzja polityczna, żeby te miliardy zamiast w budżecie znalazły się w kieszeniach mafii VAT-owskich. Wiadomo było, co trzeba robić. Inne kraje europejskie wprowadzały tego rodzaju działania. Polska tego nie robiła. Polska była zieloną wyspą dla oszustów, dla VAT-owskich mafii. Także powołujemy, składamy wniosek o powołanie komisji śledczej, która zajmie się wyjaśnieniem, dlaczego to się działo i kto personalnie jest za to odpowiedzialny.
W komisji ma zasiadać 9 posłów. 5 miejsc przypadnie dla PiS-u, a pozostałe politykom opozycji. Na przewodniczącego komisji rekomendowany jest poseł Marcin Horała. Komisja miałaby rozpocząć pracę już w przyszłym miesiącu. Kukiz15 apeluje do PiS-u o odmrożenie projektu ustawy, który zrównuje kwotę wolną od podatku dla posłów do tej, jaka przysługuje Polakom. Ma to być kolejny sposób na obniżenie uposażeń parlamentarzystów. Politycy Kukiz15 chcą także ograniczenia partyjnych subwencji i likwidacji gabinetów politycznych. Po tym jak prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział obniżenie o 20% pensji posłów i senatorów, rozgorzała dyskusja na temat kosztów, jakie państwo ponosi na utrzymanie władz publicznych. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz15 pozytywnie ocenia pomysł obniżenia uposażeń posłów. Przypomniał, że od 2 lat w Sejmie leżą 3 ustawy.
Bardzo mnie cieszy ta dyskusja, która się toczyła wczoraj. Pokazuje ona czarno na białym hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej. Cieszą nas słowa o skromności, piękne słowa prezesa Kaczyńskiego. Natomiast tylko Kukiz15 pokazuje, co to znaczy skromność i uczciwe podejście do pracy na rzecz obywateli od 2 lat. Nie wzięliśmy subwencji. Partie polityczne biorą 200 milionów subwencji z kieszeni podatników. My składamy projekty, o których oni dopiero w tym momencie myślą. Dawno leżą w Sejmie, prosimy je procedować. Projekt o zrównaniu kwoty wolnej, czyli obniżeniu pensji poselskich. Projekt o likwidacji subwencji, popierany przez 70% obywateli. I projekt o likwidacji gabinetów politycznych, jak widać od dzisiaj popierany również przez Platformę.
Decyzja o obniżeniu wynagrodzenia parlamentarzystów to pokłosie braku akceptacji społeczeństwa dla nagród, jakie otrzymali ministrowie. Na początku marca premier Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację wszelkich nagród. Natomiast sami ministrowie mają przekazać otrzymane pieniądze na cel społeczny. Obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję nie znalazł się w harmonogramie najbliższych prac Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przed świętami jej przewodnicząca poseł Bożena Borys-Szopa powiedziała, że stanie się to pewnie w najbliższym możliwym terminie. Najbliższa okazja to posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu. Przepisy wykreślają z polskiego prawa tak zwaną przesłankę eugeniczną. Z tym projektem nie można zwlekać, bo ceną jest życie kolejnego poczętego dziecka, powiedziała przedstawiciel inicjatywy Zatrzymaj aborcję Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.
Wiem, że są posłowie, którzy będą składali wniosek formalny o dołączenie projektu Zatrzymaj aborcję do obrad. My pójdziemy na to posiedzenie komisji i będziemy przypominać o tym, że nie ma już w zasadzie żadnych przeszkód formalnych, żeby ten projekt zarekomendować Sejmowi do uchwalenia w drugim czytaniu. Wymagana była do tego projektu opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i ta opinia została wydana 19 marca. W tej chwili już nie trzeba czekać na żadne inne opinie, a projekt jest krótki, tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, to nie wymaga długiej dyskusji. No, wypadałoby ten projekt jak najszybciej zarekomendować Sejmowi i przyczynić się do zatrzymania aborcji eugenicznej, bo to nie jest projekt, o którym możemy rozmawiać miesiącami. Tutaj każda doba to jest trójka kolejnych zabitych w szpitalach dzieci. To trzeba jak najszybciej skończyć.
Inicjatywa obywatelska jest w Sejmie od stycznia. O niezwłoczne podjęcie prac nad przepisami zaapelowali księża biskupi i Polacy, którzy masowo wysyłali do polityków listy w tej sprawie. Dziś prawo dopuszcza możliwość zabicia dziecka w 3 przypadkach: zagrożenia życia matki, poczęcia w wyniku popełnienia czynu zabronionego oraz ze względu na chorobę dziecka. Obywatelski projekt likwiduje tę ostatnią przesłankę. Blisko 1 miliard 300 milionów złotych pochodzące prawdopodobnie z narkobiznesu to kwota, jaką udało się zabezpieczyć dzięki działaniom prokuratury i policji. O sprawie poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak mówił, to duży sukces polskich służb. Sukces do tej pory bez precedensu, jeśli chodzi o skalę sprawy.
Udało się dzięki też współpracy międzynarodowej i profesjonalnym działaniom, jak wspomniałem, Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej oraz Centralnego Biura Śledczego nadzorowanego przez pana komendanta głównego, doprowadzić do zabezpieczenia ogromnej sumy pieniędzy, co do której zachodzi podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa, konkretnie z narkobiznesu w dużym stopniu w każdym razie. Mianowicie kwoty przekraczającej miliard złotych, blisko 300 milionów złotych, która była przedmiotem obrotu i prania w niewielkim banku w jednej z miejscowości na terenie Polski.
Zbigniew Ziobro poinformował też, że zabezpieczona kwota jest przedmiotem dalszego działania procesowego, które niewykluczone, że zakończy się orzeczeniem o przepadku tej sumy na rzecz Skarbu Państwa. Przestępcy ponieśli bardzo ciężką porażkę, podkreślał minister sprawiedliwości i prokurator generalny. A to wszystko, jak mówił, dzięki temu, że państwo nie jest już państwem teoretycznym. Mimo rewolucji 4.0 dalej potrzebujemy takich zawodów, które zaczęły znikać z rynku pracy, ale bez których nie ma cywilizacji, powiedziała minister edukacji Anna Zalewska. We Wrocławiu w piątek odbył się Kongres Powiatów Dobry Zawód poświęcony szkolnictwu zawodowemu i branżowemu. Do stolicy Dolnego Śląska przybyli przedstawiciele rządu, władz samorządowych, spółek Skarbu Państwa oraz nauczyciele. Szefowa resortu edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że od początku przyszłego roku docelowy podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy. Oprócz tego, jak dodała minister, mają być również brane pod uwagę efektywność kształcenia w zawodzie oraz wsparcie kształcenia w zawodach unikatowych.
Mimo rewolucji 4.0, a może dlatego, że rewolucja 4.0, dalej potrzebujemy takich zawodów, które zaczęły znikać z rynku, ale bez nich cywilizacji nie ma. Jesteśmy zauroczeni i jednocześnie dumni z tak unikatowej szkoły jak Kalisja, która uczy, proszę Państwa, stroicieli instrumentów. Nie będzie muzyki, nie będzie kultury, kiedy nie będzie stroicieli instrumentów. Mają swoją markę w całej Europie, ale są tak samo finansowane jak pozostałe szkoły. To się zmieni.
Minister Anna Zalewska podsumowując powiedziała, że reforma szkolnictwa branżowego i technicznego zmierza do tego, by pracodawca był w szkole i żeby uczeń był u pracodawcy. Konferencję zorganizowało MEN we współpracy z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji. Polacy są pewni, że musimy opowiadać historię Rzeczpospolitej sobie i światu, podkreślił wiceminister kultury Jarosław Sellin. Taką funkcję pełni od roku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dodał wiceszef resortu na konferencji podsumowującej rok działalności tej placówki. Obok wiceministra kultury uczestniczyły w niej też władze placówki. W piątek minął rok od połączenia Muzeum Westerplatte z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Z tej okazji odbyło się także posiedzenie Rady Muzeum II Wojny Światowej, której przewodniczącym został profesor Tadeusz Wolsza. O tym, jak ważna jest rola muzeum w opowiadaniu historii narodu polskiego podczas II wojny światowej, mówił wiceminister Jarosław Sellin.
Dzisiaj muzea, też musimy to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, to nie jest tylko wystawa stała, to są właśnie wystawy czasowe, to są publikacje książkowe, to są seminaria, to są konferencje, to jest biblioteka, czytelnia. Czasami nawet muzea nawet już zaczynają produkować filmy i takie rzeczy się zdarzają, taka aktywność występuje. Więc to są bardzo instytucje, które bardzo różnymi środkami zajmują się, jeżeli są muzeami historycznymi, zajmują się propagowaniem czy popularyzowaniem wiedzy o danym wycinku historii i taka też rzecz od roku dzieje się w Muzeum II Wojny Światowej. Jako ministerstwo bardzo się z tego cieszymy, bo uważamy, że systematyczną, systemową i mądrą politykę historyczną można prowadzić przede wszystkim w oparciu o trwałe instytucje.
Z badań zleconych przez resort kultury wynika, że Polacy rozmawiając o historii Rzeczpospolitej Polskiej najczęściej poruszają kwestie II wojny światowej. Do resortu napłynęło także 880 pomysłów na filmy historyczne. Połowa z nich dotyczyła lat II wojny światowej. W Radiu Maryja dalsze informacje. Fiński rząd wydał zgodę na ułożenie gazociągu Nord Stream 2 w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii na Morzu Bałtyckim. Wykonawcą odcinka o długości 374 km ma być zarejestrowana w Szwajcarii spółka Nord Stream 2 AG. Zgoda jest warunkowa, co oznacza, że wnioskodawca musi spełnić warunki przedstawione w decyzji rządu. W wydanym komunikacie zaznaczono, że projekt wykonany jest w taki sposób, by umożliwić realizację potencjalnych inwestycji w przyszłości. Teraz wykonawcy magistrali potrzebują jeszcze zezwolenia Regionalnej Agencji Administracji Państwowej dla południowej Finlandii. Poseł Maciej Małecki, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii Skarbu Państwa, zaznaczył, że Polska nadal będzie przekonywać kraje Unii Europejskiej, że gazociąg stanowi zagrożenie dla Europy Środkowo-Wschodniej.
Zgoda Finlandii nie jest zaskoczeniem. Oczekujemy teraz na decyzję Szwecji i Danii. Walka o powstrzymanie Nord Stream 2 jest trudna, ale będzie przekonywać pozostałe kraje do tego, że gazociąg Gazpromu jest zagrożeniem dla Europy Środkowo-Wschodniej. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i uderzy w wolny rynek gazu. Stale przypominamy o tym Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Niezależnie od tego, polski rząd konsekwentnie buduje bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez zapewnienie dostaw gazu ze źródeł innych niż rosyjskie.
Już wcześniej zgodę na budowę Nord Stream 2 w wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec na Bałtyku wydał niemiecki Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii. Nord Stream 2 to projekt liczący 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Gazociąg ma być gotowy do końca przyszłego roku. Rosja zamierza wtedy zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. W Radio Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.